Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Za półtora tygodnia odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu. Będziemy wybierać przedstawicieli naszych do polskiego parlamentu, którzy przez najbliższe kilka lat, przez najbliższe cztery lata będą stanowili prawo w Rzeczpospolitej Polskiej. I moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, poseł. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Witam, panie redaktorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Pan minister jest dość dobrze znany radiosłuchaczom z fal właśnie Radia Maryja, ale zaznaczmy jeszcze, że kandyduje w okręgu wyborczym numer 30, obejmującym obszar miast na prawach powiatu Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor oraz powiatów Mikołowskiego, Rybnickiego i Wodzisławskiego, a w sposób szczególny powiatu raciborskiego, bo właśnie z Raciborzem pan minister jest przede wszystkim związany, bo stamtąd pochodzi, ale zaznaczmy, jako że audycja jest Głos z Krakowa, że pan minister także w Krakowie studiował i przez kilka lat z tym miastem był związany. Panie ministrze,
pan redaktor doskonale zorientowany, jak zwykle, i przygotowany, tak jest.
Bardzo dziękuję. Panie ministrze, nie porozmawiamy o sprawach regionalnych, bo tutaj mielibyśmy ten spory dylemat, czy mówić bardziej o sprawach raciborskich, czy bardziej o sprawach krakowskich. Natomiast chciałem zapytać o te kwestie, które również z perspektywy słuchaczy Radia Maryja są niezwykle istotne. Jesteśmy świadkami tego, jak również w naszej ojczyźnie dochodzi do coraz większych konfliktów na polu kulturowym, jak wiara katolicka, wiara chrześcijańska próbuje się ją rugować w przestrzeni publicznej. Myślę tutaj o środowiskach liberalno-lewicowych. Jak przez ostatnie cztery, a może nawet może to być podsumowanie ośmiu lat, jak przez ostatnie te lata rząd Zjednoczonej Prawicy chronił to dziedzictwo kulturalne narodu polskiego, chrześcijańskie dziedzictwo?
Ja paradoksalnie powiem, że jako Zjednoczona Prawica, jako ludzie, którzy mają Polskę w sercu, odnotowaliśmy pewien sukces przez te 8 lat związane z opozycją, bo proszę zwrócić uwagę, że w czasie tej niezwykle ostrej, brutalnej kampanii wyborczej opozycja z tej, która przecież organizowała czarne marsze, miała pioruny na swoich logo, miała tęczowe flagi, organizowała przecież tęczową koalicję. Pamiętamy 2019 rok i wybory do Europarlamentu, gdzie nawet panowie PSL-owcy pod tymi tęczowymi flagami szli z tym szyldem do Unii Europejskiej. Teraz się okazuje, proszę zobaczyć, że tu wilk przebiera się w owczą skórę. Oni zobaczyli, że Polacy po prostu kochają Polskę, że w Polsce są patrioci i dlatego nagle przyklejają sobie jakieś biało-czerwone serduszka, wprawdzie puste w środku, jak wielu zauważa, ale tak jest. Nagle odwołują się do haseł właśnie takich patriotycznych. Nagle na ich manifestacjach, w ostatnim czasie pojawiają się polskie flagi. To jest jedna wielka mistyfikacja, jedno wielkie oszustwo. Ale, co niezwykle istotne i warte odnotowania, poczytuję to sobie w imieniu też rządu polskiego, w imieniu parlamentarzysty z prawej strony sceny politycznej, jednak za sukces, że się okazało, że to biało-czerwona jest naszą dumą, że Polacy rzeczywiście mają Polskę w sercu i że nie potrzebują żadnych różowych marszy czy jakiegoś orła z czekolady, jak to jeszcze Komorowski organizował. Przecież kiedyś wszędzie były wyłącznie flagi Unii Europejskiej i to był jedyny sztandar, pod którymi Platforma chciała się pokazywać. Tylko Unia, tylko Oda do Radości, Beethovena jako hymn Europy, a teraz się okazuje, że oni mogą się odwoływać do tego, co najważniejsze. I powiem panu redaktorowi jeszcze...
Może należy się cieszyć, może po prostu się nawrócili.
Ja się obawiam, że to jest jednak wilk w owczej skórze, że to wiemy, kto jest ojcem kłamstwa, a jednak kłamstwo z ust Donalda Tuska i z jego czynów nie schodzi, więc ja oczywiście każdemu, jako, mam nadzieję, dobry katolik, życzę nawrócenia, życzę otwartego serca, ale w tym przypadku jednak bardzo byłbym zaskoczony. Uważam, że to jest po prostu zwykły fałsz i kłamstwo. Co więcej, powiem panu redaktorowi dlaczego. Takie doświadczenie z tej kampanii wyborczej, którą prowadzimy na rozpoczęciu roku szkolnego 1 września, 3 w tym roku, przepraszam, było później, tak, bo był długi weekend, czy nawet 4 w poniedziałek, na rozpoczęciu roku szkolnego. No, dla mnie rzecz szokująca, bo posłowie Platformy, których widziałem, jak bronili ten paszkwil TVN-u związany z atakiem na Jana Pawła II, jak mówili, że tutaj no, trzeba podejść z otwartym umysłem i tak dalej, kiedy my mówiliśmy nie, murem za Janem Pawłem, za świętym Janem Pawłem II Wielkim, za naszym wielkim rodakiem i wielkim papieżem, nawet jeżeli ktoś z perspektywy religijnej na to nie patrzył, to z perspektywy Polski absolutnie największy Polak, no niektórzy mówią tysiąclecia, inni mówią ostatnich czasów, a na pewno najnowszej historii Polski, wybitny Polak, i oni przecież pluli razem z TVN-em na papieża, a teraz jeden z posłów, na własne uszy słyszałem, jak rozpoczął swoje przemówienie z okazji inauguracji roku szkolnego od cytowania Jana Pawła II i następnie przeszedł do mówienia o tym, jak bardzo kocha Polskę. No, to pokazuje, ja oczywiście nie odmawiam, no każdy Polak ma prawo, tylko że po owocach ich poznacie, po czynach ich poznacie.
My no ostatnie 8 zaznaczyć, lat... Panie ministrze, że 1 października ten słynny marsz, który odbył się w Warszawie kilka dni temu, jakoś zaniknęła ta pierwotna przyczyna tego marszu, bo pamiętajmy, że mieliśmy tutaj do czynienia ze straszną historią dotyczącą kwestii aborcji rzekomo dokonanej przez kobietę w Krakowie, co wtedy wywołało burzę medialną i hasła proaborcyjne w stylu nigdy nie będziesz szła sama. I to właśnie ten marsz 1 października miał być marszem takiego wsparcia dla tych środowisk, które są przeciwko życiu. No ale jakoś ten temat ostatecznie umilkł, czyli wydawałoby się, że jest to potwierdzenie słów pana ministra, że najwyraźniej z badań środowiskom liberalno-lewicowym, z badania opinii społecznej wyniknęło, że Polacy, pomimo oczywiście postępującej laicyzacji w polskim społeczeństwie, jednak nadal odwołują się do tych najważniejszych wartości.
Co więcej, ta pani Joanna słynna nie została nawet zaproszona. No Tusk się wystraszył, bo postać po prostu jest, no wydaje się być tragiczna. Nie tylko przez tragiczne wydarzenia, ale też jak ktoś obserwuje jej profile w internecie, czyli to, co ona zamieszcza w internecie, jej działalność, no w cudzysłowie działalność artystyczną, bo ciężko to nazwać właściwie działalnością artystyczną, takie obrzydliwe parodie aborcji, wręcz obrzydliwe na poły satanistyczne obrazki, to sam Tusk się wystraszył tej pani Joanny i na ten wielki swój marsz, na którym, jak policja szacuje, było na Rondzie Dmowskiego około 60 tysięcy, a w innych miejscach jeszcze około 40, czyli powiedzmy w sumie no niespełna pewnie 100 tysięcy, około 100 tysięcy osób, nie zaprosił je na ten marsz i przemilczał w ogóle to wszystko, co się dzieje. I to rzeczywiście potwierdza to, o czym mówimy, że badania opinii publicznej, badania Polaków pokazują, że Polacy chcą kochać Polskę. Oni nie chcą, to o czym mówiłem, po czynach poznacie, oni nie chcą w Polsce Niemiec, oni nie chcą z Polski Eurolandu, oni nie chcą uczynić z Polski regionu w jakiejś rozmytej Unii Europejskiej. Oni chcą Polski, suwerennej Polski. Oni chcą takiej Polski, w której Polacy decydują, a nie ktoś za nas w Berlinie czy w Brukseli, w której to polscy leśnicy będą troszczyć się o polskie lasy, a nie biurokrata za biurka w Brukseli będzie decydował, jak ta gospodarka ma być prowadzona. Oni chcą Polski, w której to polscy rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie różne organizacje LGBT wpychające się do szkół. I tak dalej, można wymieniać. A jeszcze raz powtórzę, po owocach, po czynach ich poznacie, co oczywiście nie są, to nie są moje słowa, tylko naszego mistrza wspólnego, wielkiego przecież. I po tych owocach trzeba poznawać. No popatrzmy, co robi Platforma, jak Platforma się zachowuje, jak gdzie może atakuje rodzinę. I cała opozycja zresztą atakuje więzi rodzinne. Przecież atakuje to, co jest istotne dla narodu. Przecież te wszystkie spektakle obrazoburcze, które były, to tam od razu posłowie Platformy biegali, popierali, bo mówili, że wolność artystyczna. Kiedy plują na polski mundur, od razu biegną posłowie Platformy i bronią, bo wolność artystyczna, nawet jeśli tą wolność artystyczną, ten ostatni paszkwil, ta zielona granica, ten film autorstwa przecież pani Holland, czyli córki stalinowskiego propagandysty, który pluł, obrzydliwie pluł na żołnierzy niezłomnych, na żołnierzy wyklętych, na polskich żołnierzy z Armii Krajowej, którzy nie godzili się na kolejną sowiecką okupację, którzy oddawali życie wręcz, wiemy w ilu przypadkach, Jeszcze niektóre, przecież częściowo ta historia jest zapomniana, wciąż ogromny obszar badań, ale oni oddawali życie za Polskę, za wolną Polskę. Jej ojciec pluł na tych żołnierzy, a teraz ona pluje też na polski mundur i na polskich żołnierzy, a posłowie Platformy nie mają oporu, żeby popierać, żeby ich celebryci i bronić tych celebrytów, co nazywają polskich żołnierzy per śmiecie, bo i tacy są. No tak, tak, z tym mamy do czynienia. Natomiast pierwsze pytanie i ogólne pytanie brzmiało, co my zrobiliśmy. Więc ja trochę przekornie powiedziałem, że cieszę się, że polskie społeczeństwo jest utwierdzone w tym przekonaniu, że Polska się nam opłaca. I to jest chyba najważniejsze przesłanie, że do młodych trzeba też docierać z tym przekazem, że tylko Polacy tylko w państwie zarządzanym przez Polaków będą mogli się w pełni rozwijać. Bo to Niemcy, czy Francuzi, czy Holendrzy, tym bardziej Rosjanie, oni nie będą chcieli Polski silnej, Polski niepodległej, Polski suwerennej, tylko oni będą chcieli półkolonię jako montownię, jako podwykonawców, jako zaplecze taniej siły roboczej, jako miejsce do wyzysku. I Polak nigdy w takich strukturach nie osiągnie tego, co mógłby osiągnąć. A my chcemy Polski, w której każdy będzie mógł się integralnie rozwijać, Polski równych szans, Polski, w której Polacy decydują o tym, jak najlepiej prowadzić sprawy publiczne, sprawy państwa, żeby bronić naszej tożsamości, pięknego dziedzictwa, związanego przecież tak mocno chrześcijaństwem, z pełnymi wartościami, z tym wszystkim, co mamy w sercu, ale też budować silne państwo pod względem militarnym. Pamiętajmy, jak Tusk rozwiązywał jednostki wojskowe i policję, ponad 1000 jednostek, ta linia zdrady Tuska, czyli ta obrona Polski na linii Wisły, czyli pozostawienie na pastwę losu tylu wschodnich województw, Polski Wschodniej. Oni zawsze mówili Polska A, Polska B, naśmiewali się z Polski Wschodniej, a tutaj na pastwę Putina im chcieli zostawić. Ale my chcemy silnej Polski także budową możliwości pod względem gospodarczym. Polski, która będzie umożliwiała rozwój dobrobytu po to, żeby Polacy się bogacili, żeby rosli w siłę i żeby w sposób integralny się rozwijali też z tym fundamentem ducha, z fundamentem duchowym. I to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne dla nas wszystkich. I dlatego te wybory są kluczowe. Bo co mamy, jaki wybór mamy po drugiej stronie? A mianowicie teraz na dniach w Parlamencie Europejskim już będzie głosowanie nad nowymi traktatami. Niemcy i Francuzi nie zwalniają. Niemcy od 1000 lat marzą o hegemonii w Europie, marzą o tym, żeby być światowym mocarstwem, ale oni są za mali na światowe mocarstwo, są co najwyżej mocarstwem regionalnym. I wymyślają zawsze, że dla nich tymi drabinką albo szczudłami, dzięki którymi będą światowym mocarstwem, będzie po prostu Europa. I znowu kilka razy wywołali już przecież w tragiczne w skutkach, szczególnie dla nas, dla Polski, te dwa razy przetoczone przez polskie ziemie fronty i tak dalej. No gigantyczne wojny, już nie, mówię w ostatnim stuleciu, bo nie trzeba sięgać pamięcią przecież do tej dalekiej, głębokiej naszej historii. A teraz znowu tylko bez wystrzału z armat, bez wystrzału z czołgów chcą przejąć kontrolę nad Unią Europejską. I co proponują? Już jest procedura zmiany traktatów uruchomiona, jest w toku. W tej chwili marny, bo marny, ale obowiązują traktaty europejskie, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak zwane traktaty lizbońskie, czy traktat lizboński, który w wielu kwestiach pozostawia kompetencje Polsce, suwerennym państwom narodowym, ale też przewiduje jednomyślność, zasadę jednomyślności, czyli podejmowania decyzji przez wszystkie państwa, które posiadają prawo weta. I to są fundamentalne sprawy dotyczące spraw podatkowych, fiskalnych, czyli tego, jakie podatki płacimy, z czego żyje Unia Europejska, jakie pieniądze do Unii Europejskiej trafiają, bo pamiętajmy, że i tam składki członkowskie przecież płacimy. Po drugie, w sprawach polityki zagranicznej mamy wspólnotę jednomyślności i możliwość zastosowania prawa weta. W końcu w sprawach bezpieczeństwa fundamentalnych widzimy, co się wyrabia na południu Europy, na Morzu Śródziemnym, jak Niemcy grają z prawem migracji, jak chcą docisnąć Włochy i wręcz doprowadzić do upadku włoski rząd, żeby tam też był rząd, który zgodzi się na zmianę traktatów, bo tak to w tej chwili wygląda. I w końcu można powiedzieć w sprawach energetyki. Też zasady jednomyślne, ale forsują szaloną politykę i chcą nas przegłosowywać. Już teraz stosują różne kluczki prawne, żeby nie szło to trybem jednomyślności, tylko głosowania, ale w bardzo wielu sprawach chcą nam przegłosowywać. I oni taki traktat proponują. No przyjęcie takich propozycji, czyli rezygnacja przez Polskę z prawa weta, no oznaczałaby wprost likwidację państwa polskiego. I oni się, panie redaktorze, drodzy państwo, oni się z tym, co ciekawe, nie kryją. Oni nawet nie udają, że jest inaczej. Dlaczego tak mówię? Dosyć mocno być może, ale to są absolutnie potwierdzone dane. A mianowicie w tym dokumencie, o którym mówiłem, który będzie głosowany w Parlamencie Europejskim, odwołują się do takiej deklaracji z 1941 roku. Od razu w preambule, drugie zdanie, zważywszy, że i odwołanie do deklaracji autorstwa pana Spinelliego, włoskiego komunisty, który wprost mówi o czym? O tym, że żeby doprowadzić do rewolucji światowej, odwołuje się oczywiście do dyktatu jednej partii, co ciekawe, ale żeby doprowadzić do rewolucji światowej i do pokoju w Europie, muszą być zniesione suwerenne państwa. I teraz w Unii Europejskiej widzimy dokument, który jest atakiem na Polskę i na wszystkie inne suwerenne państwa i wprost mówią, muszą być zniesione suwerenne państwa, decyzje mają być oddane Brukseli i oni nad naszymi głowami chcą podejmować decyzje. No ale one będą w interesie Polski czy w interesie Niemiec? W interesie Polski czy w interesie Francuzów? I tak dalej można wymieniać. No oczywistym jest, kto rządzi Unią Europejską i nie są to Polacy, nie są to Czesi, nie są to Łotysze, nie są to Estończycy, nie są to mieszkańcy Cypru czy Grecy, to są Niemcy. Niemcy, które mają największą potęgę, największe wpływy i forsują co chcą. Już teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda, kiedy wprowadzili, bo przecież to już jest wprowadzone, zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Skandaliczna decyzja. Ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy jeszcze była ostatnia prosta, kiedy dało się to zablokować, to Niemcom w pewnym momencie sprawa się nie spodobała, zrobiły pomruk niezadowolenia i powiedziały, że one raczej nie poprą, chyba nie poprą tych rozwiązań. I nagle wszyscy się tam rzucili, ci eurokraci z propozycjami i co się okazało? Że Niemcy znowu grały wyłącznie na swój interes narodowy, bo powiedziały, że te rozwiązania są świetne i akceptowalne pod warunkiem, że dopuścimy paliwa syntetyczne, które produkowane są oczywiście w Niemczech. Czyli znowu muszą troszczyć się o swój przemysł.
To prowadzi niestety do dosyć takiego smutnego i nawet pesymistycznego wniosku. Znaczy, że z jednej strony po raz kolejny jak w naszych dziejach grozi nam hegemonia niemiecka, zagrożenie ze strony Niemiec, a z kolei pamiętajmy o tym zagrożeniu, które no szczególnie od lutego tamtego roku dostrzegamy coraz wyraźniej, czyli zagrożenie tego neoimperializmu rosyjskiego. A w tym wszystkim jest jeszcze coś, co myślę też wielu radiosłuchaczy martwi i zastanawia. I trudno, pomimo że jest to przykry temat, go nie poruszyć w czasie naszej rozmowy. Myślę tutaj, panie ministrze, o pomocy, którą tak wielkiej pomocy, którą Polska wyświadczyła Ukrainie, a ostatnie tygodnie, a może nawet miesiące, pokazują, że tam niestety po drugiej stronie granicy na wschodzie nie ma zbyt wielkiej woli współpracy z Polską.
Temat nie jest łatwy, bo rzeczywiście o ile na zachodzie widzimy te procesy związane z przekształcaniem Unii Europejskiej, z organizacji międzynarodowej, którą wciąż jednak jest, w państwo, o tyle na wschodzie ta agresja, militarna agresja jest dosyć oczywista, dosyć jawna. No jawna, bez słowa dosyć nawet, jest po prostu się dzieje. Gigantyczna tragedia i zbrodnie wojenne, które obserwujemy. Ale patrząc, my każdą sytuację musimy oceniać z perspektywy interesu narodowego, interesu Polski. To się Polsce opłaca. I mimo tego, jak paskudnie, trzeba powiedzieć, zachowują się Ukraińcy, jak niegodnie się zachowują, jak zdradziecko się zachowują Ukraińcy i tutaj takich słów można użyć, ja sobie na nie pozwolę, bo tak uważam. Mimo tej gigantycznej pomocy, którą wysłużyliśmy, której udzieliliśmy Ukrainie, przecież przyjmując ich kobiety i dzieci, miliony osób, uchodźców, którzy rzeczywiście potrzebowali pomocy, ale też przecież cały czas realizując pomoc militarną, pomoc wojskową. Bez Rzeszowa nie byłoby kluczowego węzła militarnego, bez którego prowadzenie tej wojny na wschodzie by w ogóle nie było możliwe. Ukraina mogłaby od razu wywiesić białą flagę. Tutaj Polska jest kluczowa i ten nasz cały węzeł logistyczny przy rzeszowskim lotnisku. Natomiast my musimy oddzielić emocje, oddzielić ten żal i rozżalenie, które tą pewną pogorszenie naszych stosunków, które mamy z Ukrainą, od naszego interesu narodowego, jakim jest to, żeby Rosja nie prowadziła wojny z Polską i na polskiej granicy. I niestety, jeśli im dłużej Rosja prowadzi tą wojnę tam daleko na wschodzie, a daj Panie Boże, im szybciej ją przegra, tym lepiej dla Polski. Chodzi o to, żeby Rosja militarnie się nie pozbierała, bo jest agresorem, Putin jest zbrodniarzem wojennym, i ich działania są naruszają wszelkie standardy prawa międzynarodowego, są poza obszarem, jakimkolwiek obszarem dokumentowania w ramach działań międzyludzkich. To jest skrajne, to jest barbarzyństwo, to jest zezwierzęcenie totalne i oni się tak zachowują. Natomiast ta wojna musi być wygrana przez Ukrainę, a przynajmniej Rosja powinna się po prostu tam wykrwawiać, bo tak długo jak Rosja będzie zaangażowana swoimi wojskami na innej granicy niż na polskiej, tak długo jest to dobre dla Polski i my po prostu tym interesem musimy patrzeć, bo imperializm rosyjski nam zawsze zagraża. Natomiast Ukraina, no cóż, może kiedyś przemyślą swoje zachowanie, zobaczą, kto jest ich prawdziwym przyjacielem, bo dochodzą do nas głosy także z Unii Europejskiej. Pani redaktor Cosić o tym mówiła, bardzo obeznana w tych wszystkich kuluarach, o tym, co się mówi na korytarzach brukselskich, no wprost mówi, że Niemcy dogadały się z Ukrainą, obiecały Ukrainie być może rozszerzenie Unii Europejskiej, przyjęcie ich do Unii Europejskiej za cenę upadku rządu w Polsce. Ukraina przestawiła wajchę, bo gra razem z Niemcami na upadek rządu w Polsce. Dlaczego grają na upadek rządu? Bo w Polsce jest rząd, konserwatywny rząd, który nigdy nie zgodzi się na proponowane zmiany traktatów. Niemcy to wiedzą. Niemcy chcą zmienić traktaty. Mówiliśmy o tym na początku. Dlaczego? Bo chcą zbudować państwo, którym takie europejskie na całym kontynencie, którym będą zarządzać. Nie są w stanie tego zrobić, dopóki w Polsce rządzi konserwatywny rząd, który będzie troszczył się o suwerenne państwo narodowe. A my tak uważamy, że to suwerenne państwo narodowe jest warunkiem naszego bezpieczeństwa, warunkiem naszego rozwoju i gwarantem tego, że możemy się rozwijać integralnie, nasz dobrobyt może rosnąć i być może dogonimy. To jest pierwszy raz chyba w dziejach od wielu, wielu lat, nie wiem, od Złotego Wieku i czasów Jagiellonów mamy to okienko, czy być może po czarnej śmierci w Europie, kiedy Polskę szczęśliwie ta czarna śmierć mniej dotknęła. No to dopiero od tak długiego czasu mamy okienko pogodowe, historyczne do tego, żeby dogonić gospodarczo, militarnie Zachód i żebyśmy byli w pełni równoprawnym partnerem. Niemcom się to nie podoba, Francuzom się to oczywisty nie podoba, ale też wciągają w te sprawy Ukraińców. I dlatego, przecież nie przypadkiem, to zupełnie nieprzypadkowa data, 15 września mijało europejskie embargo na import zbóż z Ukrainy. Unia chciała nas zmusić, cały czas chce nas zmusić do otwarcia granic, a my mówimy nie, wy nie chcecie wprowadzać embargo, to sami wprowadzimy to embargo, nie będziemy wpuszczać do Polski tego ukraińskiego zboża. Jeśli oni chcą je gdzieś sprzedawać do Afryki, proszę bardzo, tam są rynki, ale to musi być tak, że musi być kaucja na wjeździe, kaucja na wyjeździe, żeby się nie opłacało sprzedawać tego w Polsce, a interesie Ukrainy z kolei jest wykończenie polskiego rolnictwa, bo im po ataku Rosjan, po zniszczeniu Donbasu, Ukraina przestała być państwem przemysłowym. Oni nie mają przemysłu. I teraz oni są państwem rolniczym, jako państwo rolnicze muszą szukać rynków zbytu, a nie ma lepszego rynku zbytu niż Unia Europejska, niż Europa. Dlatego chcą wykończyć polskie rolnictwo, a to nie jest w naszym interesie. My się z Ukrainą umawialiśmy na wsparcie państwa ukraińskiego w wojnie z Rosją, ale nie umawialiśmy się na wykończenie polskiego rolnictwa i polskich rolników. I nigdy nie będzie na to zgody Zjednoczonej Prawicy, Suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, żeby w ten sposób i tak prowadzić politykę, jakby chcieli Ukraińcy. My zawsze będziemy prowadzić politykę zgodnie z polskim interesem.
Panie ministrze, tych tematów można byłoby jeszcze bardzo wiele podejmować, ale ostatnie 4 minuty naszej rozmowy. Chciałem zadać pytanie panu ministrowi, choć oczywiście słuchacze Radia Maryja interesują się sprawami publicznymi, interesują się losami, tym co się dzieje w naszej ojczyźnie, w kościele, ale może ktoś się jeszcze waha ze słuchaczy Radia Maryja, czy na pewno warto 15 października udać się do lokalu wyborczego i jakby pan minister tych ewentualnych niezdecydowanych, którzy nas słuchają, przekonał.
Kochani Państwo, jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia, jeżeli myśli, że inne ugrupowanie niż Zjednoczona Prawica, niż Lista numer 4, niż Prawo i Sprawiedliwość lepiej poradzi sobie ze sprawami państwa polskiego, no ja chcę powiedzieć tak, być może Państwa zniechęcają jakieś błędy, każdy popełnia błędy, każdy jest człowiekiem, tylko my bardzo szybko wyciągamy wnioski, my potrafimy się przyznać do tych różnych potknięć, które były, ale zobaczcie, jaka jest jakościowa zmiana rządów między tą ruiną, Polską w ruinie, która była do 2015, gdzie nic się nie dało, gdzie nie było inwestycji, gdzie zwijano polską armię, gdzie nie dbano o bezpieczeństwo, a ostatnimi 8 laty, kiedy inwestycje są na każdym kroku, wystarczy wyjść dookoła, popatrzeć, ile jest inwestycji, ile się buduje dróg, ile ośrodków kultury, ile inwestycji w zdrowie, darmowe leki, 14 emerytura, 800 plus już wkrótce, a 500 plus dla wszystkich. No to wszystko jest możliwe dzięki czemu? Dzięki temu, że razem z ministrem Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości i całym rządem wykończyliśmy mafie VAT-owskie. Z polskiego budżetu wypłynęło 262 miliardy złotych. Kwota niewyobrażalna, ale ją można zobrazować. Czym można zobrazować? Tym, że za taką kwotę można wybudować 1000 nowoczesnych szpitali, nówki szpitale super wyposażone od A do Z. Za taką kwotę w każdej gminie można by wybudować 3 nowiuteńkie szkoły. Proszę sobie zobaczyć, wyobrazić własną gminę i pomyśleć, że w tej gminie budujemy 3 nowiuteńkie szkoły. To jest taka kwota. Taką kwotę ukradli w czasach Platformy Obywatelskiej. Platforma mówiła, że nic z tym nie można zrobić. My uważamy, że państwo może działać, może być skuteczne, ma na to środki, a zwłaszcza teraz, kiedy jest ta zawierucha geopolityczna, kiedy nie wiadomo, co będzie robiła Rosja, najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to Zjednoczona Prawica jest gwarantem polskiego bezpieczeństwa. To my rozpoczęliśmy program zbrojeń, kupowania czołgów, samolotów, wyrzutni rakiet, bo Polska musi być silna, ale jednocześnie to my gwarantujemy to, że obronimy Polskę przed tymi dziwacznymi pomysłami Zachodu. I jeszcze jedną rzecz powiem, bo być może ktoś myśli o jakichś różnych małych partyjkach, jakieś tam Polska jest jedna, jakieś inne ciekawe twory dziwaczne, które powstały. No proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, jeżeli nie Zjednoczona Prawica, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie samodzielnych rządów miało, czyli jeżeli nie oddamy głosu na Zjednoczoną Prawicę, na Prawo i Sprawiedliwość, suwerenną Polskę i na naszych kandydatów, świetnych kandydatów w całej Polsce, jak Piotr Sak w Tarnowie, jak Robert Popkowski w Koninie, jak Janek Kantak w Lublinie, jak Marcin Romanowski w Zamościu, jak Darek Matecki w Szczecinie. Jeśli nie poprzemy tych naszych kandydatów, to wówczas, jeżeli nie będziemy mieli samodzielnej większości, w Polsce dojdzie do gigantycznego chaosu, do niestabilnych rządów, do rządu, dziwacznego rządu, co Platformy z Konfederacją. Tam się każdy z każdym będzie kłócił. My musimy stworzyć taki rząd, który z panem prezydentem, bo jeszcze pan prezydent ma 2 lata, pamiętajmy, kadencji, z panem prezydentem będzie troszczył się o polskie sprawy, dbał o polskie sprawy, a zwłaszcza teraz, w tych czasach, kiedy jest takie niebezpieczeństwo tej gigantycznej zawieruchy. Oni będą chcieli podnieść wiek emerytalny do 67 lat. Oni będą chcieli zburzyć zapory na granicy. Oni już się zgadzają, bo to Platforma żądała w Parlamencie Europejskim od instytucji europejskich natychmiastowego działania co do przymusowej relokacji. My się na to nie zgodzimy. Oni będą chcieli, tak jak już wyprzedawali z Balcerowiczem, wyprzedawać majątek narodowy. My się na to nie zgodzimy. Jeżeli państwo tak samo uważają, jeżeli jeszcze są niezdecydowani, to gorąco zachęcam do tego, żeby nas poprzeć, a jednocześnie też zachęcić tych, którzy są dookoła, bo być może państwo znają kogoś niezdecydowanego. Naprawdę bardzo ważna jest frekwencja. Idźcie państwo na wybory i zagłosujcie na tych, którzy kochają Polskę.
Tutaj musimy postawić kropkę. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był wiceminister sprawiedliwości, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Michał Woś, kandydat z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym numer 30 Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!